Chwała Bogu. Kochani, dziękuję Bogu, że wiecie, za tą inną rzeczywistość Bogu dziękuję, kochani. Byłem troszkę w innej rzeczywistości, ale nie byłem w niej myślami. I wiecie, dziękuję Bogu za to, że Bóg kiedyś przemienił to wszystko w moim życiu. Ja myślę, że i w waszym. I cieszę się, że jestem w tej innej rzeczywistości. Że jestem tu z wami dzisiaj, kochani. I wiecie, Słowo Boże nam mówi, że wszystko to są rzeczy, cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Chrystus. Nie będę może dzisiaj wiele mówił to, co ostatnio działo się w moim życiu, kochani, ale działo się naprawdę dużo dobrego. I naprawdę jestem wdzięczny Bogu za to, co Bóg czyni w moim życiu, kochani. Dziękuję Mu za to, bo zmienia moje życie. Chcę powiedzieć dzisiaj króciutko o jedności. Wiecie, dzisiaj szatan wielu chrześcijan oszukuje. Żyje dla Boga i to jest wszystko. Ale my mamy żyć dla Boga. Ja nie mówię, że nie. Ale mamy żyć też dla Kościoła, kochani, dzisiaj. Wiecie, tak naprawdę przez ten czas rozważałem to i wglądałem w swoje serce, jak ja dzisiaj żyję. Czy ja żyję tylko dla Boga i to jest wszystko? A jest wiele miejsc w Słowie Bożym, że mamy mieć staranie o siebie nawzajem. Co dzisiaj wprowadza jedność do Kościoła? Właśnie staranie też, kochani. Staranie jeden o drugiego. Staranie o brata, staranie o siostrę. Co powoduje jedność też? Właśnie to. Przeczytam krótki, może nie otwierajcie, ja później wrócę tutaj do listu świętego Pawła do Rzymian, ale Paweł w tym fragmencie, w pierwszym rozdziale do Filipian mówi, że tam co lepsze, śmierć czy życie. Ale tam są takie dwa wersety i on mówi, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Jest to rzecz potrzebniejsza zostać ze względu na was. Paweł miał staranie, kochani. I w innym miejscu nie pamiętam dokładnie w którym, ale że mamy wszystkim mamy dobrze czynić, a najwięcej domownikom wiary, kochani. Zobaczcie. Kochani, czy mamy dzisiaj staranie nawzajem o siebie? Naprawdę to jest, ja uważam, że to jest bardzo ważne dzisiaj w Kościele. Skąd się biorą złe myśli o bracie czy siostrze? Skąd to się bierze, kochani? Jeżeli człowiek dzisiaj nie ma społeczności z ojcem, to stąd to się bierze właśnie. Przychodzą do nas złe myśli względem brata czy siostry. Ja nie mówię tylko do tego do was, ale ja odnoszę to i do siebie. Wiecie, nieraz Bóg wyprowadzał mnie z różnych sytuacji, a przede wszystkim działo się to w myślach. Ale mówię, gdy człowiek nie ma społeczności z Ojcem, nie poradzi sobie z tym. Mamy mieć społeczność z Bogiem dzisiaj, kochani. Otwórzmy sobie list świętego Pawła do Rzymian, 15 rozdział. Jezus nie miał też i wyłącznie tylko upodobania w samym sobie. Słowo Boże nam mówi, że uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I nie przyszedł służyć, a nie żeby Jemu służono. Kochani, On pielęgnował Kościół i wydał zań samego siebie. Tak nam mówi Boże Słowo. I naprawdę, wiecie, dzisiaj ludzie wierzący myślą, że żyją dla Boga i jest wszystko dobrze. Ale Bóg chce, żebyśmy żyli też dla Kościoła i nawzajem dla siebie. I mieli staranie nawzajem o siebie, kochani, dzisiaj. Tu jest napisane, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających tobie na mnie spadły. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, kochani. Bóg nie ma złych myśli o nas dzisiaj. W Izajaszu jest napisane, już teraz nie pamiętam, że Bóg ma myśli o pokoju, a nie o niedoli. Bóg ma takie myśli, kochani. Jeśli my mamy dzisiaj społeczność z Bogiem, z Ojcem naszym, to będziemy mieli myśli o pokoju. W nas nie będzie złych myśli dzisiaj, kochani. I też mamy przychodzić do tej komory, kochani, z czystymi rękami. W czystej szacie mamy tam przychodzić. Wiecie, ja tak modlę się o pewne sprawy, o braci moich, o siostry moje. Ale też Bóg mi coś takiego pokazał, że właśnie w jakiej szacie ty przychodzisz i jakie ręce ty wznosisz do mnie. Bo jeżeli ty przychodzisz w brudnej szacie i ty podnosisz do mnie brudne ręce, to ja nawet palcem nie kiwnę, żeby ciebie wysłuchać i zmienić tego brata czy tą siostrę. Ty zrób porządek w swoim sercu. Naprawdę, kochani, możemy widzieć naprawdę wiele błędów u kogoś, ale sami nie wiemy dokładnie, może nie widzimy tego, tak jak Pan Jezus powiedział o tej belce. Może jest tyle belek w twoim sercu, że ty nawet nie wiesz. Kochani, niech naprawdę Bóg nam dopomoże, abyśmy mieli staranie o siebie. Jezus miał staranie. Jezus miał staranie o Kościół. Naprawdę On go pielęgnował. On pielęgnował Kościół. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu, kochani. Amen.
Chwała niech będzie Bogu. Cieszę się, że znowu mogę być tutaj po, tak jak brat powiedział, po dłuższej nieobecności. Kiedy jechałem tutaj i padał ten deszcz, to sobie pomyślałem to samo, co o czym tutaj już była mowa, że jest to błogosławieństwo, naprawdę błogosławieństwo dla naszej ziemi. Mój ojciec był w Izraelu na wycieczce z moją mamą i pierwsze takie wrażenia, jak przyjechali tutaj, mówię, jak tu jest zielono u nas. Tam jest wszystko spalone słońcem. Tam, żeby coś urosło, to trzeba doprowadzić specjalną rurką. Jest to sterowane komputerem i wtedy dopiero rośnie. U nas rośnie tak, że czasami nam przeszkadza, prawda? I nie możemy sobie z tym poradzić, ale cieszmy się naprawdę i dziękujmy Bogu, że daje deszcz. Przywożę serdeczne pozdrowienia od naszego zboru w Międzyzdrojach. Mówiłem, że będę w Połczynie i powiedziałem, że was tutaj pozdrowię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Brat tutaj wcześniej już przede mną powiedział dobre słowo, które ma służyć, czy miało służyć jedności. I to, co ja powiem, mam nadzieję, że również będzie służyło jedności zboru, jedności nas samych, każdej osoby i z Panem Bogiem, ale również ze sobą nawzajem. Kiedy żyjemy w tym świecie, to spotykają nas różne problemy, trudności, różne sytuacje przeżywamy. I jak to ludzie usiłujemy te trudne sytuacje, trudne rzeczy rozwiązać. Próbujemy z nich jakoś wybrnąć. Różne to są problemy, różne rzeczy, jedne większe, jedne mniejsze. I jako ludzie w tym świecie, to dopóki nie znaliśmy Boga, robiliśmy to na swój własny sposób, prawda? Miotaliśmy się, czasami zapętlaliśmy się coraz bardziej. Kiedy staliśmy się Bożymi dziećmi, ludźmi wierzącymi, Pan Bóg stał się tym, do którego przychodzimy z naszymi troskami, a przynajmniej powinniśmy przychodzić, tak? Z naszymi troskami, z naszymi problemami. I Boże Słowo mówi, żebyśmy wszelką troskę na Niego składali, tak? On ma o nas staranie. Jezus powiedział, żebyśmy przychodzili do Niego, bo On nas uwolni od naszego ciężkiego jarzma, da nam swoje jarzmo, da nam ukojenie. I Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy nie próbowali jakoś sami rozwiązywać wszelkich swoich problemów, że oto mamy kogoś, kto jest po naszej stronie, kto jest z nami, kto ma wszelką moc na niebie i na ziemi, ale różnie to bywa, prawda? W tym naszym życiu. I czasami jest tak, że zapominamy albo po prostu uważamy, że sami sobie poradzimy, bo jako ludzie lubimy mieć kontrolę nad wszelkimi sprawami i kiedy sami sobie z czymś poradzimy, to co? Jesteśmy zaradni, jesteśmy silni, jesteśmy mocni, prawda? Możemy się pochwalić, słuchaj, byłem w takim problemie i zobacz, poradziłem sobie, tak? I to jest takie, wiecie, dla nas takie, wydaje nam się, że to jest dobre. Ale to nie jest dobre. I chciałbym, żebyśmy króciutko sobie przypomnieli kilka osób z Biblii, które właśnie miały dobry pomysł na swoje problemy, na swój problem i próbowali troszkę Panu Bogu pomóc. Pamiętamy, myślę, Abrahama, prawda? Który bardzo pragnął mieć potomka, nie miał tego potomka. No, był już coraz starszym człowiekiem i czas uciekał. On był coraz starszy, jego żona coraz starsza. No i Pan Bóg mu obiecał, że uczynię z ciebie naród wielki, no ale Abraham nie mógł się doczekać. I co? I postanowił zrobić to, do czego nas się dzisiaj zachęca, wziąć sprawy w swoje ręce, tak? Pomógł Bogu, użył swojego własnego sposobu, wydawało mu się, że to jest dobry sposób, ale co? Ale to nie był dobry sposób, prawda? Narodził się Ismael, który był wielkim, stał się problemem wielkim dla Abrahama, dla Sary. I dzisiaj cały świat ma problem z jego potomkami. Pamiętamy, myślę, Jakuba, który otrzymał od Boga obietnicę, że on będzie otrzyma od Boga błogosławieństwo, no ale jak to człowiek? Chciał Panu Bogu pomóc i co? i zamiast otrzymać błogosławieństwo, stał się oszustem tak naprawdę, prawda? Ukradł błogosławieństwo swojemu bratu i później jakby żył w ciągłym strachu, że to oszustwo, to co zrobił, to go dosięgnie. I gdyby Pan Bóg się o niego nie zatroszczył, to bardzo marnie by skończył. Mojżesz, bardzo wykształcony człowiek, mający wielką pozycję, widział niedolę swoich rodaków i chciał im pomóc jak umiał, prawda? Zabił Egipcjanina i to był jego ludzki sposób na rozwiązanie tych problemów. Wiemy, że Pan Bóg musiał go przez 40 lat uczyć na pustyni, musiał go złamać na tej pustyni, musiał sprawić, że stał się tak naprawdę nikim, 80-letnim człowiekiem i dopiero wtedy nadawał się do Boga, dla Boga, żeby cokolwiek zrobić. Saul, który miał wytępić Amalekitów, miał zniszczyć wszystko to, co tam było w tych miastach, co zrobił? Ocalił króla, a Gaga ocalił to, co najlepsze, bo to miało być ofiarowane oczywiście Panu Bogu. To był jego sposób, ale co? Bogu się to nie podobało. I to się stało powodem, że Pan Bóg go odrzucił. Salomon, jakże wspaniale zaczął, prawda? Ale jakże marnie skończył, kiedy poszedł swoją własną drogą, kiedy odrzucił Boży sposób na jego życie. Pojął sobie wiele żon obcoplemiennych i to się dla niego stało powodem do upadku. No i jeszcze Jonasz, prawda? Pan Bóg powiedział, pojedziesz do Niniwy, a on popłynął dokładnie w drugą stronę. Miał swój własny punkt widzenia i nie zgadzał się z tym, co Pan Bóg dla niego zaplanował. I kiedy pomyślimy o swoim własnym życiu, myślę, że znajdziemy takie przykłady, takie sytuacje, kiedy możemy zobaczyć, że używaliśmy swoich własnych sposobów, prawda, na rozwiązanie pewnych życiowych problemów. Za chwilę będę czytał fragment Bożego Słowa i to, co powiem, chciałbym, żebyśmy też patrzyli na to, że ja to mówię przede wszystkim do siebie. To nie jest tak, że jeśli kaznodzieja coś mówi, to znaczy, że on nie ma z tym problemów. Tak naprawdę jest pierwszą osobą, do której jest skierowane to słowo. I chciałbym, żebyśmy w ten sposób też na to patrzyli. Tak się stało, że od urodzenia jestem w zborze. Wychowałem się tak jak niektóre tutaj z dzieci, które nie będą pamiętały, kiedy pierwszy raz wzięły do ręki Biblię, nie będą pamiętały, kiedy się nauczyły pewnych pieśni, tak? Dla nich to będzie od zawsze. Ja jestem właśnie takim człowiekiem, ale być tyle lat w zborze to również znaczy, że się widziało pewne rzeczy, przeżywało się pewne rzeczy i ma się pewne przemyślenia w tej sprawie. Myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że we wszelkich sprawach, trudnościach, problemach, jakie nas dotykają, możemy wybierać różne sposoby postępowania, prawda? Ale najlepszym sposobem postępowania w każdej sprawie jest Boży sposób. Zgodzimy się z tym? Cokolwiek to znaczy. Najlepszym sposobem postępowania w każdej sprawie jest Boży sposób. I chciałbym, żebyśmy otworzyli sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 6 rozdział. I od 1 wersetu przeczytamy sobie, 6 rozdział, 1 werset. Przeczytamy sobie 8 wersetów. Czytam Boże Słowo. Czy śmie ktoś z was, mając sprawę z drugim, procesować się przed niesprawiedliwymi zamiast przed świętymi? Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą? Mówię to, aby z was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. Myślę, że zgodzimy się z tym, że tutaj Boże Słowo nam pokazuje taki Boży sposób rozwiązywania pewnych sytuacji, prawda? Czy zastanawiałeś się kiedyś, że Bożym sposobem postępowania jest cierpieć krzywdę i albo ponosić szkodę? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym jako ludzie wierzący? Dlaczego nie bierzemy tego pod uwagę? I szukamy swoich własnych, ludzkich, czasami grzesznych rozwiązań. Bo przecież najczęściej jest tak, że kiedy chcemy się zrewanżować za krzywdę, to sami krzywdzimy, prawda? Jestem przekonany, że chyba każdy z nas zna smak czy to uczucie krzywdy, doznanej krzywdy, prawda? Każdy z nas został w jakiś sposób zraniony. Każdy z nas doświadczył tego, co to znaczy, że ktoś wyrządza mi krzywdę. I wiecie, pół biedy, jak to się dzieje od kogoś z zewnątrz, prawda? Jesteśmy, jeśli chodzi o świat, trochę jak takie pancerniki, że no spodziewamy się tego i jesteśmy na to nastawieni i to nas raczej nie dziwi. Ale najbardziej boli nas krzywda, której doświadczamy od najbliższych, prawda? Od tych, którzy powinni nam okazywać miłość, szacunek, zrozumienie, wyrozumiałość, cierpliwość. Tam, gdzie czujemy się bezpieczni, i kiedy dostajemy krzywdę z tamtej strony, wtedy to szczególnie nas boli. I apostoł Paweł pisze tutaj właśnie o takich sytuacji, o takiej sytuacji. Jako ludzie wierzący musimy też brać pod uwagę takie rozwiązanie. Dzisiaj nam się wmawia, że najważniejszy jesteś ty. Najważniejsza jest twoja racja, to czego ty chcesz. Musisz dochodzić swego, nie możesz pozwolić, żeby ktoś ci wchodził na głowę. Są specjalne telefony, gdzie można zadzwonić, jakąś pomoc uzyskać, poradę, wsparcie. Prawda? Dla tych, którzy są krzywdzeni. Wiecie, ja nie mówię, żeby się godzić na jakieś patologiczne sytuacje. Ja nie o tym mówię. Ale mówię o takiej normalnej sytuacji, która się zdarza, wiecie, i będzie się zdarzała. Dlatego, że tam, gdzie jest dwoje ludzi, nawet tych, którzy się najbardziej kochają, to od czasu do czasu zdarza się tak, że jeden ma poczucie krzywdy, prawda? Czy faktycznej, czy jakiejś wymyślonej, ale tak jest. Świadome i dobrowolne godzenie się na krzywdę i stratę jest bardzo odległe od tego, do czego nas się dzisiaj namawia, ale i dlatego jako ludzie wierzący czasami zapominamy, że coś takiego istnieje, prawda? Kiedy popatrzymy na życie Jezusa, na życie tego, kogo mamy naśladować i o którym mówimy, że my go naśladujemy, jak wyglądało jego życie w tym kontekście, czy w tej dziedzinie? Jakże często on oddawał wtedy, kiedy był krzywdzony, prawda? Jakże często on dochodził swojej racji i stawiał na swoim. Wiecie, on zawsze bronił prawdy Bożego Słowa i był niezłomny w tej dziedzinie, ale jeśli chodziło o jego osobę, nie widzimy tam jakiejś postawy roszczeniowej, prawda? Sam o sobie mówi, że każdy lis jest w lepszej sytuacji niż on, bo każdy lis miał swoją norę. A on nie miał nawet takiego miejsca, gdzie by głowę mógł skłonić. Szedł od chaty do chaty. Raz go przyjęli, raz go nie przyjęli. Takim był nasz Pan. Dzisiaj wiemy, że mamy swoje prawa. Mamy swoją godność. Że nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś nam wchodził na głowę. Nikt mi tu nic nie będzie mówił, prawda? Jak on mógł, jak on śmiał. Nie dam się poniżać, muszę się bronić, muszę reagować stosownie do sytuacji. To są tylko niektóre argumenty, myślę, i takie stwierdzenia, które są nam bardzo dobrze znane, prawda? I być może sami tego używaliśmy albo używamy. Ale popatrzmy na naszego Pana. Otwórzmy list do Filipian, 2:5. To są bardzo znane miejsca, wiecie, ale myślę, że one jakoś nam, czy sens tego, co jest napisane, umyka nam w naszym zaganianym życiu. Filipian 2:5, strona 1268. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Względem siebie. To, o czym mówił brat, prawda? Mamy być względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Jezusie. Czy myślałeś kiedyś, jakie było usposobienie w Jezusie? Żeby naśladować to usposobienie, jeśli chodzi o relacje z bratem czy z siostrą? Jakie było usposobienie w Jezusie? Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Jakże wiele jest w naszym życiu czegoś takiego, prawda? Że to mi się należy. Koniec. Choćby się waliło, paliło, to mi się należy. Ja muszę to mieć. Ja muszę kimś być. Ja muszę coś znaczyć. Moja racja musi być na wierzchu. Prawda? Do mnie musi należeć ostatnie słowo. Wtedy się czuję, że wygrałem. Ale kiedy do mnie należy ostatnie słowo, to najczęściej przegrywamy. Bo to ostatnie słowo nie jest wcale takie budujące i często może byśmy nawet nie chcieli, żeby to ostatnie słowo usłyszał ktoś obcy. Prawda? Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Kiedy ostatni raz modliłeś się, żebyś mógł być taki jak Chrystus? Czy mam pragnienie w moim sercu, aby takim być? Czy ja po prostu tylko wiem? Chrystus był taki i dobrze, tak? Bo to był Jezus. W porządku. Ale takiego mamy być względem siebie usposobienia. Jeśli tego nie ma we mnie, albo jeśli nie zastanawiam się nad tym, nie myślę o tym, odrzucam to coś jest nie tak. Kilka wersetów wyżej. 3. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Ale nie po to, żebyśmy chcieli to mieć, tak? Jaki on ma ładny samochód, albo ładną żonę, albo jeszcze coś tam, nie. Ale baczyć na to, co cudze, żeby troszczyć się o to. Żeby zwracać uwagę na nasze problemy, na nasze słabości, które mamy nie wytykać, ale mamy je nosić. Mamy się modlić o to. Mamy ubolewać nad tym i prosić Boga, żeby Bóg zmienił Jego życie, ale nie po to, żeby mi było łatwiej, ale po to, żeby Jemu było lżej. Pierwszy Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, strona 1318. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 19 werset. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość policzkowani za grzechy. Ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Kiedy ostatni raz cierpiałeś krzywdę, dlatego że nie upierałeś się zachłannie przy tym, aby dochodzić swoich praw i swoich racji? Dlaczego tak łatwo rezygnujemy z czegoś, co tak naprawdę jest łaską u Boga? Prawda? Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał. I cierpienie, czy doświadczanie krzywdy, wiecie, jest częścią naszego powołania. Jeśli ktoś myślał, że jest inaczej, to po prostu pomylił się, zostając chrześcijaninem. To nie tak, że wszystko będzie dobrze, będzie się wszystko układało, że będzie, jak będziesz jechał samochodem, to zawsze będzie świeciło słońce. Przed nabożeństwem rozmawialiśmy tutaj z pastorem i z żoną, że jadąc w tym roku albo w zeszłym, już nie pamiętam, na nabożeństwo do Nowogardu, wyleciałem z drogi, bo był śnieg i było bardzo ślisko. Ale zdążyłem na to nabożeństwo. I teraz powinienem powiedzieć, no tak, Panie Boże, skoro jadę na nabożeństwo, no to już powinienem stówą po tym śniegu jechać i dojechać bezpiecznie, tak? Kiedyś wracając ze Szczecina z jakiegoś spotkania, zatrzymała mnie policjantka, bo przekroczyłem prędkość i zapłaciłem 200 zł mandat. A wcześniej, to było chyba w lutym, a wcześniej na Sylwestra dostałem taki wspaniały werset. Rozdajemy sobie takie wersety, i którym było napisane: nie spotka cię nic złego, nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu twego, albowiem aniołem swoim polecił, aby cię ostrzegli na wszystkich drogach swoich. I tak zatrzymałem ten samochód i mówię: Panie Boże, no ładnie, strzegłeś mnie od złego, jak tutaj taki problem, tak? Ale później, wiecie, jadę do domu i myślę tak, może gdyby mnie nie zatrzymali, może bym się gdzieś wywalił na jakimś zakręcie, tak? Mogło tak być? Mogło tak być. I czasami to, co nam się wydaje krzywdą, jakimś problemem, trudnością, takim brakiem Bożego błogosławieństwa, czasami może być Bożą łaską dla nas. Wiecie, to, co dobrego w nas, to się Pan Bóg nie kształtuje tego wtedy, kiedy siedzimy sobie wygodnie przed telewizorem, jest nam ciepło, gra muzyczka, a my sobie tam jemy jakieś ciastka i popijamy herbatą. To, co dobre, to, co najpiękniejsze, najbardziej wartościowe w nas, jest kształtowane w najtrudniejszych momentach naszego życia. W cierpieniu, w doświadczeniu, czasami w jakichś dramatach i tragediach. Pan Bóg nie przeniósł uczniów przez jezioro, ale on ich wprowadził w burzę, zachował ich w tej burzy i wyprowadził ich z tej burzy, prawda? I zobaczmy, jakże wiele mogli się nauczyć o swoim mistrzu poprzez tą sytuację. A gdyby tak zostali przeniesieni na drugą stronę, to co? Jakaś sztuczka taka magiczna, wiecie, z której by się nic nie nauczyli. Nic by nie stało się w ich sercach, żadna zmiana by się nie dokonała. Nie mogliby zobaczyć Jezusa jako tego opiekuna, jako tego, który ich ratuje, jako tego, który ich zachowuje, jako tego, który ich przeprowadza. Dawid napisał, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, prawda? Te sytuacje będą się zdarzać w twoim życiu, ale będą się zdarzać wtedy, kiedy to jest potrzebne i Bóg zawsze coś dobrego ukształtuje poprzez tą sytuację. W Trenach jest napisane tak. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja. Niech nadstawia policzek temu, kto go bije. Niech się nasyca z niewagą. Pomyślmy o naszym Panu, który przyszedł z nieba. Możemy sobie tylko wyobrażać, próbować wyobrażać, jak tam było, kim tam był i przychodzi na taką ziemię. To tak jak ktoś kiedyś powiedział, w jakimś kazaniu słyszałem, że to tak jakbyśmy my nagle z naszych domów musieli zamieszkać gdzieś na jakimś najgorszym wysypisku. To był jeszcze większy kontrast. I stał się sługą, wiecie, nie domagał się tego, co mu się słusznie należało. Ale tak jak czytaliśmy, on, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. I jeśli masz jakąś krzywdę, jeśli masz jakieś poczucie tego, że zostałeś skrzywdzony, zraniony, niesłusznie potraktowany, to mam dla ciebie radę. Idź z tym do sądu. Idź z tym do sądu. Do prawdziwego sądu, nie tego tutaj takiego ziemskiego, ale do prawdziwego. I w jednym z psalmów, który ostatnio czytałem, jest napisane tak. Bądź sędzią moim Boże i rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym. Bóg jest tym, który jest w stanie osądzić każdą sprawę. Tą, którą dzisiaj masz. Bez względu na to, kto to jest. Czy to jest twój mąż, twoja żona, twój syn, twoja córka, twój ojciec, twoja matka, twój brat, szef pracy, ktokolwiek. Możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, bądź mi sędzią w tej sprawie. Ja nie chcę dochodzić swego. Ja nie chcę się domagać takiej ludzkiej sprawiedliwości. Ja nie chcę się rewanżować tym samym. Ja nie chcę odpłacać w taki sam sposób, chociaż wiecie, czasami jest tak, że to nas aż rozrywa od środka, bo w naszym ludzkim, tym grzesznym ciele jest chęć odwetu. Ale Bóg mówi, nie mścicie się sami. Zostawcie to gniewowi Bożemu. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I jeśli się rewanżujesz, jeśli próbujesz się odegrać, jeśli odpowiadasz tym samym, to tak naprawdę wchodzisz w Boże kompetencje. Nie masz do tego prawa. Bóg zarezerwował to dla siebie. Zostaw to Jemu. Zostaw to Jemu. Dlatego, że wejście na drogę takiej zemsty, takiego rewanżu, to się nigdy nie kończy. I to jest złe dla ciebie. Pomyślmy. Mamy sędziego, któremu nie musimy płacić i który rozstrzygnie każdą naszą sprawę. Może nie tak, jak my byśmy chcieli. Może nie w takim czasie, jak by nam to było wygodne, ale tak, jak on będzie chciał i wtedy, kiedy on będzie chciał i zobaczysz, jakie zmiany będą zachodzić w twoim życiu. On kształtuje nas, ciebie i mnie, poprzez każde wydarzenie, każdą sytuację. To nie jest tak, że ktoś na mnie nakrzyczał albo ktoś mi coś zrobił. To wszystko się dzieje z Bożego przyzwolenia, z Bożego dopustu. Kiedy szatan chciał zrobić coś w życiu Joba, musiał przyjść i zapytać Boga o zgodę. jeśli Bóg się zgodził, to wyznaczył mu pewne ramy. Dotąd się posuniesz i ani kroku dalej. To wszystko, co cię spotyka, to wszystko, co się w twoim życiu dzieje, Bóg o tym wie. On nad tym czuwa, on trzyma rękę nad tobą i nad tą sytuacją. I czasami może nam się wydawać, że nie ma wyjścia. Tak, dla nas ludzi nie ma, ale dla Boga zawsze jest wyjście, bo Bóg, tak jak ktoś kiedyś powiedział, robi wyjście tam, gdzie go nie ma. Bóg się nie przejmuje tym, że nie ma wyjścia. Dla Niego zawsze jest wyjście, On zna zawsze rozwiązanie, nic Go nie zaskoczy, nikt Go nie przerośnie, On nigdy nie jest zakłopotany. Jedynym problemem to jesteśmy my. My stwarzamy Mu największe problemy, dlatego że sami powołujemy do życia takich Ismaelów i później Bóg musi się zastanawiać, co mam z tym zrobić. A miałem tu taki wspaniały plan dla twojego życia. A tu znowu skomplikowałeś mi to, co chciałem zrobić. To błogosławieństwo, które chciałem na ciebie wylać. Znowu mi przeszkodziłeś. Niech Bóg da nam mądrość i takie duchowe rozeznanie, abyśmy mieli też odwagę oddać Bogu tą naszą krzywdę, to nasze zranienie, to poczucie, że zostaliśmy skrzywdzeni. Ktokolwiek to jest, Biblia mówi, Bóg nie ma względu na osobę. Mamy dobrego Ojca, mamy kochającego Ojca. Wiecie, ja w domu czasami muszę rozstrzygać sprawy między moimi dziećmi, tak? Kto zaczął pierwszy, kto komu oddał, kto jest bardziej winny, kto jest mniej winny. Czasami mam z tym problem, bo jak nie byłem przy tym, to czasami nie można dojść, kto kogo uderzył pierwszy, tak? Czy kto komu oddał. Ale Bóg nie ma z tym problemu. Bóg nie ma z tym problemów. On zawsze wie, kto został skrzywdzony, kto wyrządził krzywdę. On zawsze wie, co należy zrobić i u Niego znajdziemy sprawiedliwość. Tak jak dzieci przychodzą do Ojca, żeby rozstrzygnął sprawę. Przyjdź do Boga z tą swoją krzywdą, z tym swoim zranieniem, z tą goryczą, którą nosisz w sercu. Oddaj to Jemu, a doznasz uwolnienia. I On sprawi takie odpocznienie w swoim życiu i będziesz mógł spokojnie witać się z tym bratem, z tą siostrą, z kolegą. Potraktuj poważnie Boże Słowo. Amen.
Chwała Panu Bogu. Będzie tak, jak mówiłem, że główną usługę będzie miał brat Marek i ja już nie będę następnej usługi jakiejś oddzielnej. Ale ponieważ mamy jeszcze trochę czasu, mam wrażenie, że brat Marek coraz mniej mówi, coraz krócej. Ma taki talent, Bóg mu dał, żeby odsiewać wszystkie niepotrzebne myśli, słowa. I wtedy to tak jest krótko, ale bardzo wyraźnie. I chociaż mówił na taki bardzo ciężki temat, bo kto może znieść i spokojnie, po Bożemu krzywdę? Nie powiem spokojnie, ale po Bożemu. Kto może, tak jak czytaliśmy ten fragment, tymczasem prawuje się brat z bratem. Pierwsza rada, to jakaś dla nas. Mówię to, aby was zawstydzić. Czy nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? To jeszcze do przyjęcia. Nie idź procesować się przed poganami, tak? Przecież sami możecie. No i jeszcze nie, jeszcze szansa, że się odda, no, że się odbierze swoje. Chociaż, brat pomoże, brat. A tutaj dalej. Tymczasem procesuje się brat z bratem i to przed niewiernymi. I teraz się zaczyna. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się z sobą procesujecie. Nie powinienem się w ogóle procesować. Ani przed bratem, korzystając z pomocy braci nawet. A dalej jeszcze gorzej. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie poniesiecie? I to jest trudne. To jest, dlatego mówię, że to jest bardzo trudny temat. Bo kto chce, czy przyjdzie, czy zwycięży w tym, no ponieść po prostu krzywdę. Szkody. Cierpić. Cierpieć. Tak, właśnie tym bardziej, że świat nas uczy, że żadna krzywda nie powinna być przepuszczona płazem. Żadna. Żadna. Ludzie dzisiaj są, jak to się nazywa to słowo? Tacy, no. O, roszczeniowi. Tak, roszczeniowi. Roszczeniowi. Wszystko. Śmieci twoje będą wysypywać uronią papierek gdzieś spadnie albo coś. Już jest często telefon. Jak to oni sprzątają? W domach jest tak. W rodzinach jest tak. Małżeństwa. Teraz małżeństwa to już jest rzadkość. Związki. Nie odpuścić żadnej krzywdy. Ten temu, ani ten temu. Bo przecież tak uczą. Bo jakżeż można. I wojna o każdy drobiazg. Dlaczego wojna? Bo właśnie po swojemu, po ludzku ludzie chcą dochodzić swoich praw. I to wywołuje wojnę. To wywołuje cierpienie, ból. Tak jak brat Marek powiedział, że nawet kiedy to ostatnie zdanie, jak się uda nam ostatnie powiedzieć, no to czujemy się, że wygraliśmy, że my wygrani. Jak dopięliśmy do tego, doprowadziliśmy, że to nasze było ostatnie zdanie. Już nawet niekoniecznie ona się przekonała o tym. Nie, nie przekonała, ale my powiedzieliśmy ostatnie zdanie. I to już jest satysfakcjonujące w jakiś sposób. Ale to nie jest rozwiązanie problemu. To jest faktycznie była krzywda. Wyrządzona krzywda. Bo my tak po prostu tak walczymy takim orężem. I Pan Bóg pokazał swój sposób. Kochani, tak sobie powiem, gdzie Pan Bóg nas prowadzi? Właśnie, gdzie nas prowadzi? Krzywdę cierp, znoś. To jest bardzo trudne, ale to jest Boże. I faktycznie Pan Jezus jest, powiem, niesamowitym przykładem takiego właśnie życia, sposobu, takiego zrozumowania i takiej drogi, takiej Bożej sprawiedliwości, Pan Jezus, który też tak dzisiaj do mnie dotarło. Przecież miał takie warunki tam, takie warunki, tak? I przyszedł na ziemię po to, żeby mu urągano. No nie przyszedł po to, no nie chciał, ale urągano mu, spotykały go urągania, wyśmiewali go, odrzucali go, knuli przeciwko niemu. No, Bóg, Stwórca świata. I nie powiedział nic, nie zareagował, przynajmniej na to jedno miasto, czy tą wioskę mógł spuścić ten, pozwolić uczniom spuścić ten ogień, dopiero by zobaczyli, z kim mają do czynienia. Pan Jezus powiedział, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Zobaczcie, i on to wszystko znosił, cierpiał Pan Jezus. Wszystkie krzywdy, a było ich niezliczona ilość. Wszystkie. Cierpiał. Nie mówiąc, to jest niesamowite, jak czytaliśmy o Panu Jezusie, tak? Gdy mu urągano, nie odpowiadał urąganiem, nie krzyczał, nie wadził się. Taki pokorny. Jak chcemy rozwiązywać, na co jesteśmy przygotowani, na tą Bożą, na Bożą wolę, Bożą drogę, Boża droga. Czy naprawdę jest lepsza ta Boża droga niż nasza, niż nasze pomysły? tych wszystkich przykładach, które brat podawał na początku, tam od Mojżesza czy Abrahama, no jasne, nie? Jesteśmy mądrzy. No jasne, że Boża była lepsza. Próbowali i zawsze nabałaganili. I zawsze to było... A więc no, możemy powiedzieć, no tak, zawsze, zawsze. Ale teraz tak, jak przychodzi mi krzywdę cierpieć, bo ktoś się, powiem, dotknął, nawet krzywdę mi wyrządził. I teraz mój sposób na to, mój sposób taki jak Abraham i Ismael, jak Mojżesz i zabity Egipcjanie i tak dalej. Mój sposób czy Boży sposób? No Boży bardziej boli. Jakoś trudniej go wybrać. Ale ten Boży przynosi błogosławieństwo. Wiecie, tak myślę, akurat dostałem teraz książkę Obok świadków o prześladowanych, historię z prześladowanych chrześcijan, poszczególnych ludzi, spisane prawdziwe historie, które się dzisiaj wydarzają. Może nawet żeście słuchali, przyjechał taki brat do Polski z Nigerii, który był no, śmiertelnie ranny. Właśnie napadli na jego dom w nocy, przyszli do niego, kazali mu się wyrzec Jezusa, spytali się, czy jest chrześcijaninem, czy będzie nim, i strzelił mu prosto w głowę. Zostawili go przekonani, że zginął, ale Bóg go zachował, a wszyscy inni w tej wiosce w tym czasie zginęli. I no i tam ta krzywda aż krzyczy. Jak my nawet z naszego stołka czytamy o tym, czy słuchamy, czy tam w internecie przeczytamy, czy może broszurę tam dostaniemy, Głos prześladowanych chrześcijan, czy Open Doors, i czytamy o takich rzeczach, to aż prawie krzyczy w nas. I myślimy, dlaczego nie spadnie tam czasami ogień na tych prześladowców? Dlaczego czasami może się nie zawrze i tak jak wojska egipskie nie potoną? I widać tam w zachowaniu tych prześladowanych braci i sióstr widać taką postawę Chrystusa. Taką postawę Chrystusa. I może trudno nam się z tym zgodzić. Ale taką drogę pokazał nam Pan Jezus. Kochani, to nie jest droga, nie wiem, no, droga, no taka w ogóle okryta hańbą i przegrana droga. To nie jest tak. Bóg będzie sędzią sprawiedliwym. Każda sprawa przed Bogiem stanie. Mamy poruszać w ręce Boże tą sprawę. I ona stanie przed Bogiem. I Bóg sprawiedliwie rozsądzi. Albo powie, a nie, mnie interesowało, to przedawnione. Nie, Bóg będzie sądził. Będzie sądził. A nam do naszego życia przyjdzie naprawdę pokój Boży i błogosławieństwo. A na nas przyjdzie wywyższenie, Boże wywyższenie. Przyjdzie Boża nagroda. Już możemy o niej czytać. Pan Jezus, kiedy mówi to największe, najsłynniejsze kazanie na górze i w tych błogosławieństwach, które tam, którym jakby zaczął, są takie dwa piękne, jedne z piękniejszych. Błogosławieni czystego serca. Czyste serce. Serce, w którym nie ma odwetu. Które potrafi ponieść krzywdę. Znieść po prostu krzywdę. Przyjąć ją. I nie oddaje odwetem, nie oddaje nienawiścią. Czyste serce. Bo kiedy powiem, no czyste serce, to mówimy do takie oczyszczone z grzechu, tak? Czyli wolne od grzechu. No ale myśli złe o bliźnim swoim, to przecież nieczyste, nie? To też grzech. Czy życzenie komuś nie wiem, śmierci, czegoś gorszego, nieszczęścia, to też jest grzech, to też jest niedobre. Jak jesteśmy wolni od tego, albowiem oni Boga oglądać będą, czystego serca, będą oglądać Boga. Następne, błogosławieni pokój czyniący, właśnie pokój, nie do sądu, a nawet krzywdę zapomnieć, byle pokój zachować. Robert mówił dzisiaj o jedności, o pracy dla Kościoła, o naszej służbie dla siebie nawzajem. Myślicie, że ona jest pozbawiona ofiar? Nie będzie, bo to fajnie się wśród swoich pracuje, nie? Jak idziemy do świata i z czymś tam głosimy Ewangelię, głosimy Jezusa, a on się z nas wyśmieje, nieprzyjemne, nie? Bo to świat nie rozumie, drwi, szydzi z tego nawet, tak? No ale jak już zaczniemy tak między sobą, no to tutaj już myślimy, że nie będzie trzeba ponosić jakichś rzeczy, schować w sercu, zamknąć usta. Kiedy będziemy wychodzić, przyjdą też takie doświadczenia i takie trudności. Ale jakie to jest ważne? Żyć dla drugich. To ten przykład bardzo taki gdzieś teraz był taki jaskrawy w tym wszystkim, że Paweł mówi, no ja chciałbym iść do nieba i każdy powie, oczywiście to jest lepsza opcja. Do nieba, do Pana, tak jak on by chciał i on dla niego też. Ale ze względu na was wybrał, powiem, gorszą. Bo miłował braci, siostry, bo faktycznie działał dla swoich braci. Działał dla Kościoła ze względu na was. Lepiej, żebym jednak został. A jak został, to co? No, to dalsze cierpienia, to dalsze upokorzenia, prawda? Prawda? To dalsze doświadczenia i próby, to dalsze. Nie było tak, że teraz już życie miodem opływa i wszystko tak gra jak w zegarku. Nie. Jak czynimy pokój, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Ja myślę o tym takim... Teraz każdy się może nazwać, znaczy wielu ludzi się nazywa już dziećmi Bożymi, bo nie wiem, bo zmienił wiarę. Nawet już powiem tak, nie narodził się na nowo, ale zmienił wiarę. Kościół zmienił. I mówi, ja teraz jestem dzieckiem Bożym. Ale to jakoś tak mało znaczy. Ale myślę o tym, kiedy my będziemy nazwani dziećmi Bożymi. Przed całym, powiem, niebem. Przed wszystkimi świętymi. Przed całym Kościołem. Przed wszystkimi zgromadzonymi. Gdy usłyszymy z ust Boga. Synu mój. To jest... Wiecie, nie stracimy nic, nie stracimy. Naprawdę, nie tracimy nic, kiedy przychodzi nam po Bożemu rozwiązywać nasze problemy, które są. Niech Bóg nas zachowa przed tym, żebyśmy nosili złość, żebyśmy obmawiali brat brata. Niech Bóg nas przed tym zachowa. To jest straszny grzech. To jest straszna nieprawość. Kiedy brat obmawia brata, kiedy ktoś źle, mój siostra mówi źle o siostrze swojej w Jezusie Chrystusie. To jest straszna rzecz. Kiedy w Bożej rodzinie ktoś zaczyna jeden przeciwko drugiemu. Należymy wszyscy do Pana, do Boga, do Ojca naszego. Wszyscy. Jednakowa więź nas łączy, jednakowa, powiem, taka nitka łączy mnie i ciebie i tą siostrę. A teraz ty mówisz przeciwko niej albo przeciwko niemu. Oskarżasz go. To jest, Bóg się tym brzydzi. Nienawidzi tego nawet, tak jest napisane. Tych 7 rzeczy, których nienawidzi, tam jest też to. To jest straszny grzech. To może wydaje się, że to... Ale to jest wielka obrzydliwość. I niech Pan Bóg nam dopomoże posłuchać Boga, poczekać na Boże rozwiązanie, zostawić sprawę, nie dochodzić swego, ale poczekać na Boży sąd nawet, na Boże rozwiązanie i mamy pokój wtedy w sercu. I mamy pokój. I Bóg doprowadzi naszą sprawę do końca. I Bóg doprowadzi naszą sprawę do końca. I nie będziemy się i nie będziemy się procesować. Ja pamiętam, jeszcze powiem jedno świadectwo, tylko jak pierwszy raz mnie nadleśniczy zwolnił z pracy, zwolnił mnie, tak, dał mi wymówienie. Ja jeszcze tam dawno, dawno, dawno. I ja przez nieuwagę, przez złą informację poradzili mi, żebym się odwołał do sądu pracy. Ja się zapytałem, a co to jest ten sąd pracy? Czy to jest coś takiego jak sąd? Bo wtedy bym od razu bym nie wniósł, powiem, skargi, czy zażalenia, czy odwołania. Ale mi powiedzieli, nie, sąd pracy to nie jest sąd. To jest sąd pracy, dlatego się nazywa sąd pracy. To przyjedzie do ciebie ktoś, tutaj do nadleśnictwa i zbada sprawę. No i niech przyjedzie, niech zbada sprawę. Że to moja, że jestem w tym niewinny, że to jest nienawiść tego człowieka. I odwołałem się. A kiedy przyszło to powiadomienie o sprawie, ja byłem przerażony. Powód, a ten drugi to już nie pamiętam. Powód to ja chyba, a ten drugi to pozwany, jej, sąd. Sąd, a nie jakiś pracy. Sąd i do gmachu sądu. Ja tego myślałem, jak uciec od tego? Jak uciec od tego? Jak się wyplątać z tego? Boże, to niech mnie trzy razy zwolnią, nie chcę, ale trzeba było się stawić. Ja już bym też... I wiecie, i modliłem się o to, i kiedy ten sędzia powiedział, dobrze, sprawę przekładamy, ma się zgłosić nadleśniczy i pan poda świadków. Ja wiedziałem, że już nie podam świadków. A mówię, czy mnie nie ukarają? Nie. Później dzwonię do tej sędziny. Wie pani, ja bym nie chciał podawać świadków. Czy to będzie, nie wiem, czy będę w związku z tym ukarany? No nie, ale głupią rzecz pan robi. Przecież to jest wygrana sprawa, proszę pana. Po prostu. Ja mówię, nie. Ja powiedziałem, nie, to wie, nie, w takim razie ja nie podam. Niech pani mi przebaczy, nie podam. O, dziwnie pan postępuje, dziwnie się pan zachowuje. I faktycznie oddałem w ręce Boże. W ręce, Panie, niech się dzieje. Boże, ja już jestem szczęśliwy, że ja nie będę się sądził i procesował przed niewiernymi. I pamiętacie, jak Pan Bóg to pokierował? Pan Bóg to rozwiązał błyskawicznie. Człowiek, którego nie mogło ruszyć nic, już siedział 3 lata ponad stan emerytalny i był Bogiem i carem w tej firmie. Pan Bóg w sposób błyskawiczny zadziałał w ciągu jednego miesiąca, tego samego miesiąca. Musiał się zwolnić, musiał iść na odejść. A następny mnie przewrócił do pracy. To było Boże rozwiązanie. I teraz, kiedy niedawno mnie też wyrzucono z mojego stanowiska, już może tak, wiedziałem, że ja też tam piszę, odwołać się możesz. Ja wiedziałem, że się nie będę odwoływał. Absolutnie. Powiedziałem, Panie Boże, Ty na pewno wiesz to i Ty znasz tą sprawę. I to jest ważne, kochani. To było takie dzisiaj pytanie dosyć ważne. Jeśli odpowiadamy z całym przekonaniem, bo odpowiedzieliśmy tak w zasadzie, ale pomyślmy, z całym przekonaniem, czy wierzysz w to, że każdą sprawę, każdą krzywdę, która ci się dzieje, każda rzecz, która przychodzi, taka, o której żeśmy tutaj czytali, gdzie świat mówi, idź, procesuj się. Czy wiemy o tym, że Bóg to zna, że Bóg to dopuszcza? To brat Marek powiedział przy tej okazji, że jak szatan chciał z Jobem, walczyć, to musiał iść do Boga i prosić o pozwolenie. I Pan Bóg powiedział, w tym wymiarze więcej nie tak, ani kroku dalej. Czy wierzysz, że twoja sprawa, każda krzywda, że Bóg o niej wie, że Bóg na to patrzy i Bóg to widzi i Bóg to rozstrzygnie. Jeśli wierzysz, no to cóż, czego się bać, prawda? Niech Pan Bóg da nam łaski, abyśmy szli śladem Jezusa Chrystusa. Chwała Bogu, że dał też przykład i w tych sprawach. Takich pogmatwanych, takich dziwnych, takich, gdzie wiele niesprawiedliwości. W świecie ciągła niesprawiedliwość. Wszyscy są niezadowoleni. Jak wychodzą z sądu nawet, wszyscy są niezadowoleni. I ten skazany, bo za dużo dostał, i ten sąd, który go oskarżał, bo za mało tamten dostał. No, same krzywdy. Ale wiedzmy, że Pan Bóg te wszystkie sprawy nasze ma w swoich rękach, jak je oddajemy Jemu. I to jest pięknie, to brat Marek powiedział, idźmy do sądu. Zachęca nas, idźmy do sądu, jak nam się krzywda dzieje. Do tego Bożego sądu.